W Uchu na Świat Piotr Malczewski, fotograf, podróżnik, człowiek drogi, człowiek wody. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Tematem naszego spotkania Bajkał, miejsce, do którego po raz pierwszy dotarłeś jeszcze w ubiegłym wieku.
Tak, w 1998 roku.
Jak to się stało, że ten Bajkał naszkicował się na horyzoncie twoich wypraw? Bo przecież wody wokół siebie masz sporo. Masz Czarną Hańczę, masz pobliskie jeziora.
Tak, i płynąc Czarną Hańczą można do Bałtyku też dopłynąć i jeszcze dalej. Bajkał był takim dziecięcym marzeniem moim. Ja pamiętam ze szkoły podstawowej artykuł w jakiejś gazecie rosyjskojęzycznej o Bajkale. I takie marzenie tkwiło dość długo. Wraz z moim przyjacielem ruszyliśmy w 98, realizując dziecięce marzenia po prostu. Myśląc, że będzie to jeden wyjazd i tyle. Ale to miejsce i przestrzeń, i niebo, i woda, i trudy spowodowały, że ja tam postanowiłem wrócić. I wracałem w różnych porach roku, a ostatnie 10 lat co roku zimą. No nie licząc tego czasu wiadomego pandemii.
Ale ten pierwszy wyjazd był wyjątkowy, dlatego że mało kto już w tej chwili pamięta, że to jeszcze były czasy bez internetu i bez smartfonów.
Tak, oczywiście i sama podróż koleją transsyberyjską była trochę inna niż obecnie, ale inna dlatego, że nie było, nie licząc biografii naszych zesłańców naukowców XIX-wiecznych, to nie było żadnej publikacji książkowej o Bajkale. Był jakiś album tylko, natomiast dla nas nie była dostępna żadna publikacja książkowa w języku polskim i w języku angielskim. Internetu nie było, więc myśmy jechali w taką ziemię nieznaną, terra incognita, co było bardzo ciekawe i niezapomniane. Kupiliśmy mapę w Irkucku. Jedyna mapa była wówczas dostępna, ładna graficznie, ale rzeki wielkości Czarnej Hańczy nie były zaznaczone na mapie. No niemniej jednak nie był to jakiś wielki kłopot, bo myśmy szli głównie brzegiem, a jak się zapuściliśmy w góry Hamardaban z drugiej strony Bajkału, to wiedzieliśmy, że wszystkie rzeki, dopływy tych większych rzeczek czy rzek wpadają prędzej czy później do Bajkału. To jest tylko kwestia czasu, by dojść do większej rzeki.
Koleją transsyberyjską dotarłeś dokąd?
Dojechaliśmy do Irkucka. No i od Irkucka w najkrótszym miejscu, to jest 65 kilometrów do brzegu Bajkału. Tam dopłynęliśmy wodolotem, który się nazywał Rakieta, a stąd ruszyliśmy na piechotę brzegiem Bajkału z plecakami w końcu czerwca. To wówczas było w tym 98 roku. Zrobiłem fotografię mojego przyjaciela, który stał na skałach, rozłożył ręce. Później jak robiłem pokazy fotografii, musiałem mówić, że ta fotografia powstała przed filmem Titanic, bo tamten główny bohater też na rufie statku rozkładał ręce na boki. To tak żartobliwie, ale ta przestrzeń, która tam była, wiatr, cisza oraz to wszystko, co po drodze nas spotykało, bogactwo roślin, kolorystyka, która tam była, a także odcienie wody, to było wszystko dla nas zaskakujące, niesamowite i faktycznie jest to miejsce, które nie ma porównania do drugiego takiego miejsca z wielu przyczyn, zarówno geograficznych, jak i jeśli chodzi o faunę i florę.
Podstawowe informacje, które powinniśmy wiedzieć o Bajkale, położone w południowej Syberii.
Tak, co jeszcze? Mniej więcej na tej samej szerokości, co Polska. Jest to południowa Syberia i tam jest specyficzny mikroklimat, to znaczy latem jest podobnie gorąco, czy czasami goręcej niż u nas. Zimy są porównywalne do tych zim niedawnych na Suwalszczyźnie, przynajmniej tak do połowy Bajkału, czyli do minus 20, minus 30. Północny Bajkał jest trochę chłodniejszy, ale trzeba zaznaczyć, że to nie jest mały zbiornik wody, bo wpisać go można w mapę Polski tak jakby między Suwałkami a Jelenią Górą. 636 km długości, szerokość w najwęższym miejscu 28 do prawie 90. Więc jest to mimo wszystko powierzchnia większa niż Belgia. No i najgłębszy słodkowodny zbiornik wody świata, czy najgłębsze słodkowodne jezioro, chociaż tam nikt nie nazywa Bajkału jeziorem, tylko morzem czy świętym morzem, bo jest to święte morze dla szamanistów, ale także jest to faktycznie jak morze, czy zachowuje się jak morze. Fale potrafią się zerwać 20-30 minut i mają wysokość tak jak fale sztormowe na Bałtyku, 5,5 metra wysokości. Na dodatek są to fale niebezpieczniejsze, bo one są krótkie. No i woda. Woda ma 7 stopni Celsjusza w większości powierzchni tego akwenu, więc jak człowiek wpadnie do wody, no to ma niewiele czasu na przeżycie.
Bajkał to też to niezwykłe życie w samym jeziorze, w samym Świętym Morzu.
Jest to bez przesady, można powiedzieć, Galapagos Syberii. Dlaczego? 60%, niektórzy twierdzą, że nawet 80% zwierząt przede wszystkim, ale i roślin żyjących w Bajkale czy przy Bajkale są to gatunki występujące tylko i wyłącznie tam. To po pierwsze. Po drugie, cały czas odnajdowane są nowe gatunki, czy skorupiaków, czy ślimaków, czy innych drobnych stworzeń podwodnych. Jednocześnie ewenementem Bajkału jest to, że tutaj życie jest do samego dna. Do tej ponad 1,5-kilometrowej głębi można spotkać kiełże, inne skorupiaki i ryby, które tam żerują. To było zaskoczenie. To, co związane jest także z bardzo dobrym natlenieniem tego jeziora. I tutaj warto wspomnieć takie maleńkie zwierzątko, czy właściwie gatunek widłonoga, który ma 1,6 mm długości, episzura, która przefiltrowuje około 1/3 warstwy powierzchniowej wody, czyli powiedzmy około 500 metrów głębokości wody, trzykrotnie w ciągu roku między innymi to stworzonko oczyszcza. Dzięki niej ten Bajkał, przede wszystkim dzięki niej jest czysty. Oprócz tego jeszcze czyści wodę gąbka słodkowodna, a gąbka słodkowodna nie jest rośliną, tylko jest zwierzęciem, bardzo starym, bo prawie 2 miliardy lat temu już żyło to stworzenie na świecie.
Chociaż jedno wygląda trochę jak właśnie koralowiec.
Wygląda jak roślina, trochę jak koralowiec i w Bajkale ono żyje na głębokości, przytwierdzając się do gruntu, nawet ponad kilometra głębokości, przybiera barwę zielonkawą, jasno lub ciemną, ale nawet fioletowawą czy niebieskawą. I ona filtruje tą wodę z cząstek organicznych, żywych czy martwych, oczyszczając wodę bardzo szybko. Co ciekawe, jeden z gatunek gąbki ma w nazwie łacińskiej Lubomirska Bajkalensis, nadana nazwa łacińska przez Benedykta Dybowskiego. I te stworzonka wpływają bardzo, bardzo znacząco, bo są jeszcze i bakterie, które rozkładają i fenol, i siarkę, a także ropę naftową, która wydobywa się z dna Bajkału. Ocenia się, że od 4 do 6 ton rocznie ropy wydobywa się z dna, ale rzadko kiedy można zobaczyć plamę ciemną po tej ropie, ponieważ bakterie, które żyją także w oceanach, rozkładają ropę na cząsteczki, które nie wpływają już potem negatywnie na tą faunę czy florę Bajkału. I naukowcy zresztą badają te bakterie, by rozkładać te odpady spowodowane przez człowieka, ropopochodne.
Bajkał jest najstarszym albo jednym z najstarszych słodkowodnych zbiorników świata.
Tak, ocenia się, że jest to co najmniej około 25 milionów lat, jest to pęknięcie tektoniczne i prapoczątek oceanu, jak twierdzą naukowcy, bo pęknięcie rozchodzi się na boku, plus jeszcze jest erozja brzegów i określa się, że Bajkał rozszerza się rocznie od 1 do 2 centymetrów w związku z tym rozchodzeniem się tego pęknięcia. Bo oczywiście Bajkał poprzez wodę wgryza się w brzegi, ścinając drzewa, a ścina drzewa właściwie też lód, czyli zima. Powoduje, że brzegi korodują i zima to już zupełnie jest inny Bajkał kompletnie, inny świat.
Szacuje się, że linia brzegowa ma około 2000 kilometrów?
Tak, około 2100 kilometrów dokładnie. Co ciekawe, z Bajkału wypływa jedna rzeka Angara, ale wpada nie do końca wiadomo ile rzek. Od kilkuset nawet do 1200, do tego nakłada się ocieplenie klimatu, więc część rzek nie wpada. Nie wiadomo, które rzeki uznać za okresowe, a które za stałe. Część rzek wpada pod skały czy kamienie kilkadziesiąt czy kilkaset metrów od Bajkału i tu mamy cały kłopot z określeniem ilości rzek wpadających do Bajkału.
Taka ile czasu potrzebowalibyśmy, by obejść Bajkał?
No, wszystko zależy od kondycji oczywiście i czy idziemy zimą, czy też w innej porze roku. Łatwiej Bajkał obejść jest zimą, bo otoczony on jest w znacznej mierze górami do 2000 metrów.
To są strome wzniesienia.
Tak, to są strome i łatwiej, lepiej jest nieraz obchodzić Bajkał, bo jak latem myśmy raz przeszli wodą kilkadziesiąt metrów, woda do kolan, piaseczek, kamyczki, to później nie czuliśmy nóg. Po prostu jak lodówka to było. Ta temperatura powoduje, że nawet krótkie odcinki nie da się iść wodą, płytką tylko dookoła, więc łatwiej obchodzić Bajkał zimą. Choć nie do końca łatwiej, bo Bajkał nie jest idealną taflą, ale też ma przedziwne kształty, formy i niebezpieczeństwa.
Ale takie wyzwanie można podjąć.
Tak, i były podejmowane takie, co roku ludzie chodzą po Bajkale i myślę, że będą dalej chodzić.
Bajkał to zupełnie inne zjawisko o różnych porach roku. Najciekawszy twoim zdaniem zimą?
Tak, oczywiście każda pora roku jest ciekawa i oferuje co innego, ale ale zima nad Bajkałem, nie ma drugiego takiego miejsca na świecie i ten lód jest bardzo różnorodny, specyficzny tylko dla tego miejsca i o ciekawych też nazwach, czasami nawet kulinarnych, bo mamy lód o nazwie Sało, jeden z pierwszych, który się tworzy, czyli słonina, cienki lód Sklanka albo Chir inaczej, który jest łamany i pływa po Bajkale przez październik, listopad i część grudnia, potem jest szoroch, sokuj, blinczaty lód, czyli inaczej plackowy lód. I faktycznie są to okrągławe placki lodu, które mogą mieć nawet metr średnicy, takie bliny z rosyjskiego, które potem dostają jeszcze kołnierzy na brzegach tego, no i potem się już nie da jeździć samochodem, chodzić też nie jest łatwo z sankami. No i potem inne nazwy lodowe, jak sokuj, czyli zamarznięte fale, albo takie pagórki zwane hołmiki czy sopki, gołoliotka, podwiżki lda, czyli podniesienie się lodu, nabieregi, czyli nabrzegi, czy lód brzegowy, czyli lód wychodzący na brzegi i można by jeszcze wymieniać tych nazw dużo więcej, ale z tym jest związane jeszcze naplieski, czyli to, co znajdujemy na brzegach w różnych formach, gdyż Bajkał zamarzając listopad, grudzień i styczeń nie zamarza spokojnie zazwyczaj, tylko w sztormach, choć nie zawsze, i z wiatrem. I ten wiatr unosi te drobinki, maleńkie wody i zamarzając tworzy przeróżne formy na skałach, na drzewach, nie półmetrowe, nie metrowe, nie pięciometrowe, ale nawet kilkunastometrowej wysokości na skałach, tworząc czy organy, czy całe rzeźby lodowe, czy przedziwne stwory, które można porównywać do ptaków. I to robi naprawdę niesamowite wrażenie, jak się idzie brzegiem i widzi się, co ten żywioł wody i lodu potrafi stworzyć, jak zaskakujące obrazy, skośne sople, takie, których nie zobaczymy w Europie na żadnym z jezior. Tam natomiast zamarzając lód tworzy całe pola tak zwanych torosów, czyli połamanego lodu, który najpierw pływał w procesie zamarzania jesienią. No a potem zaczyna się praca też tego lodu, bo gdy przychodzi ciepło, to lód podobno zwiększa swoją objętość na kilometrze 7 centymetrów. No a wiemy, że jest to kilkaset kilometrów długości i zaczyna ten lód pracować, pękać, strzelać, grać, co jest dźwiękowo niesamowicie, piszczeć, miauczeć i powstają wypiętrzenia lodowe przy szczelinach. I one mogą mieć kilka metrów wysokości, bryły lodu kilkutonowe potrafią być wypychane na brzeg. W latach 30. takie wały brzegowe wypchnęły cały skład kolejowy z fragmentu kolei transsyberyjskiej, który biegł wtedy brzegiem Bajkału. I ten lód za każdym razem jest inny także kolorystycznie, co jest związane też z kątem padania światła. Ten lód jest też wytrzymały, ponieważ jest czysty, więc 5-7 cm grubości lodu wytrzymuje człowieka z plecakiem, a 50 cm lodu wytrzymuje już 15-tonową ciężarówkę. Choć jeździły i cięższe, bo Rosjanie lubią poszaleć, to wjeżdżali kombajnami na lód i innymi pojazdami. Choć wtedy już lód mocno trzeszczał i wydawał przeróżne dźwięki. W książce jest spora garść fotografii, ale też QR-kody, które odsyłają do filmików, takich od 30 sekund do 1,5 minuty i tam jest pokazane to, czego trudno opisać słowem, czy pokazać na fotografii, czyli na przykład sopelek, który się rusza na wietrze, czy też przeskakiwanie przez szczelinę lodową samochodu. My patrzymy, jadąc tam na ten Bajkał i na ten lód zimą, jako coś pięknego, ale kierowcy, którzy jeżdżą po Bajkale, czy wożą ludzi, to ich rodziny za każdym razem patrzą na to zupełnie inaczej, ze strachem. Czy ten ich ojciec, mąż wróci z takiego wyjazdu tygodniowego, czy dwutygodniowego z Bajkału i oczywiście to już jest inny aspekt tego lodu.
Opisujesz też w książce swoje wrażenia ze spaceru po zimowym Bajkale, że za każdym razem to jest pełen napięcia spacer.
Ja to już nawet polubiłem, chociaż bardzo często to budzi strach. Są takie małe pęknięcia, z czasem rozróżnię, że one nie są niebezpieczne. Czasami powstają takie zabawne 20-centymetrowe pęknięcia przy zachodzącym słońcu z delikatnym dźwiękiem z tyłu za stopami. To kilka razy mi się zdarzyło. One też nie są niebezpieczne, ale czasami pęka lód, ale słychać to tak, jakby pod lodem było trzęsienie ziemi. Fala takiego wstrząsu i huku. Człowiek nie wie, co ma robić i się boi, bo jest to dźwiękowo mocne i głośne. Drży wszystko dookoła. No i to już nie jest takie wesołe, a czasem w nocy, gdy śpi się w namiocie, to się słyszy jakieś pęknięcie, czasem wypływa woda jeszcze z takiej szczeliny. Człowiek ma tylko nadzieję, że nie stanie się to pod jego namiotem.
Bajkał to nie tylko woda, to też fantastyczna roślinność.
Zimą widzimy tajgę, śniegu w ogóle na brzegu Bajkału i na Bajkale jest zazwyczaj niewiele bardzo, w górach już znacznie więcej, a do połowy Bajkał nie jest pokryty śniegiem przy typowej zimie. Ale wiosną z kolei roślinność jest o tyle ciekawa, że te rośliny, które znamy jako rzadkie czy bardzo rzadkie, tam rosną będą nie dość, że wyższe, to w ogromnych ilościach przez to, że jest to słabe zaludnienie tych brzegów. I kilkukilometrowej łany żółtych pełników azjatyckich, u nas one rosną do kolan mniej więcej, tam były dwukrotnie wyższe. Czy też lilia złotogłów, to jest taka lilia rosnąca w naszych lasach, tutaj nieopodal Suwałk, Białegostoku, ale u nas jest bardzo rzadka, natomiast tam rosną jej całe łany, storczyki przeróżne, takie, które też występują tylko i wyłącznie tam. Czy też czerwone lilie, lilie ogniowe rosnące na skałach. Te barwy są w kontraście z tym niebieskim niebem i wodą zielonkawą albo niebieskawą. To robi ogromne wrażenie. Zresztą im dalej w stronę Dalekiego Wschodu, to ta roślinność czy trawy nawet potrafią być wyższe od człowieka.
Góry, które otaczają Bajkał, są kamienne, skaliste?
Tu mamy różnorodność zarówno budowy geologicznej tych gór, jak i roślinności, ale mamy wszelakie piętra tej roślinności. Jest gęsta tajga, przez którą się trzeba przedzierać jak przez dżunglę, czyli mniej więcej 3 km na godzinę, ale im wyżej oczywiście mamy i tundrę, mamy i szereg jezior, i rzadkie porosty, więc jest to teren bardzo różnorodny. Im głębiej w tajgę, tym ma się z kolei kłopot z najmniejszym i najwredniejszym zwierzątkiem, czyli meszką syberyjską w okresie, powiedzmy, od wiosny do jesieni. Natomiast na brzegu Bajkału z tymi owadami nie ma kłopotu, no bo jest bardziej sucho, a także jest wiatr.
Bajkał to fascynująca roślinność, ale też niezwykłe zwierzęta.
W Bajkale występuje ciekawa, endemiczny gatunek foki bajkalskiej, która żywi się rybami, około tony ryb rocznie zjada i rodzi młode zimą wśród połamanych tafli lodowych. Czy też ryby, jedną z ciekawszych, gołomianka, która jest niewielka, ma do 15 cm długości.
Ale też jest taka ryba z takim charakterystycznym kołnierzem.
To nie jest kołnierz, tylko są takie płetwy trochę jak u latających ryb, powiedzmy w cudzysłowie. To jest niewielka ryba babkowata, tam się mówi na nią byczki. I ona jest o tyle ciekawa, że jak popatrzeć na nią z przodu, to wygląda trochę jak potwór faktycznie. Jeszcze z tymi płetwami, które są w różnych kolorach i takie strzępiaste, to wygląda to dość niesamowicie. I ona też może mieć kolory i brązowawe, i żółtawe, i zielonkawe, nawet z odcieniem fioletowego, w zależności od miejsca, gdzie żeruje. A Bajkał słynie, jeśli chodzi o ryby, w sensie jedzenia, w tej chwili z omula bajkalskiego, endemiczna ryba, a także dawniej z jesiotra bajkalskiego, którego już jest bardzo mało, no i grozi mu wyginięcie.
Pisałeś właśnie też w książce, że spotkałeś turystów, którzy wyjeżdżali ze strachu przed tygrysem.
Tak, to była ciekawa historia związana z Januszem Gajosem zresztą i tą historię mu opowiedziałem, jak któregoś razu do mnie zawitał. Mianowicie w Grodnie spotkaliśmy dwóch studentów. My jechaliśmy na Syberię, oni wracali. I się pytamy, gdzie byli nad Bajkałem. O, ciekawie, a my tam idziemy, a ile czasu tam byliście? Pytamy ich. 2 tygodnie. My tacy zaskoczeni, jak 2 tygodnie? To z przesiadkami to trzeba 10, 11, a czasami 12 dni. Z Irkucka jeszcze z pół dnia, żeby dotrzeć na brzeg Bajkału. To ile wyście byli nad Bajkałem? No 3 dni. Poszliśmy kawałek brzegiem, przenocowaliśmy w grocie i na drugi dzień wróciliśmy. No ale jak? Dlaczego? A, bo baliśmy się wilków i tygrysów syberyjskich. Myśmy się zaśmieli, a mój kolega, pamiętając, że Janusz Gajos grał Janka Kosa w 4 Pancernych, a tam początek filmu zaczynał się właśnie, jak on strzela do tygrysa syberyjskiego. I mój kolega mówi tak, ostatniego tygrysa odstrzelił Janek Kos. A jeden z tych studentów mówi, a wy go znacie? No i tam pośmieliśmy. A propos wilków, to też ludzie czasem się dotąd boją wilków, a nie wiedzą, że rocznie na świecie ginie około 25 tysięcy ludzi zagryzionych przez psy domowe, albo 3,5 tysiąca ludzi zadeptanych przez krowy. A ile jest ataków śmiertelnych spowodowanych wilkiem? Nie wiem, czy jeden statystycznie rocznie. Może. Natomiast mam taki ładny cytat z 1867 roku związany z wilkami. Agatona Gillera. Ciemniało się, gdy pocztylion krzyknął, pokazując mi przed naszymi końmi pędzącego po lodzie wilka. Czeka pana i mnie jakaś niezwykła radość i przyjemność, bo wilk leciał przed nami. Wiadomo, iż lud twierdzi, że jeżeli lis, zając, stara baba lub pop przejdzie drogę, to oznacza nieszczęście i smutną przygodę. Przejście zaś wilka wróży szczęście. To tyle, jeśli chodzi
pięknie
o zwierzęta.
Jacy są mieszkańcy terenów wokół Bajkału?
Przede wszystkim są to ludzie sympatyczni, gościnni, serdeczni i można liczyć tam na każdą pomoc. Są to ludzie, jakby nie patrzeć, wrażliwi, żyjący w surowych warunkach. Sami pytają, czy nie trzeba czegoś, czy nie trzeba pomóc. To jest jedno. No i kuchnia związana z ludźmi, która jest też, jak w wielu regionach, trochę inna.
No właśnie, chciałam cię zapytać, czy można opowiadać o Bajkale, nie wspominając wspominając na przykład ani słowem o herbacie.
Tak, to dwa rodzaje herbaty można wypić. Herbatę, czy też czaj tak zwany, czarny czy zielony, tradycyjnie nam znany, ale można wypić po burjacku, czy też mongolsku, czyli sute caj. Herbatę z mlekiem i solą, co się jeszcze gdzie niegdzie praktykuje. Ale oprócz tego pije się tam dużo ziół i używa przeróżnych, na przykład tymianek syberyjski, który na brzegach Bajkału jest bardzo aromatyczny. Tymianek, czyli inaczej macierzanka. Przywożę za każdym razem i piję tymianek, bo jest on bardzo smaczny. Czy też szereg innych ziół dodawanych do herbaty, na przykład sagandali, taka namiastka żeńszenia, który ma działanie oczyszczające i pobudzające. Natomiast z potraw to ryba w różnych postaciach, wędzona na ciepło, na zimno, ale także surowa ryba, która jest z cebulą, czosnkiem, przyprawami. Każda osoba, która to wykonuje, czy mężczyzna, czy kobieta, smakuje to za każdym razem inaczej. Albo też ryba, która jest z duszkoi, czyli zakopywana w ziemi. Na jakiś czas puszcza swój sos i no mi smakowała, ale jak człowiek je raz albo dwa razy dziennie, to jak coś jest do jedzenia, to mu wszystko smakuje. No i też jest jeszcze ryba suszona, czy też raskałotka, czyli ryba mrożona, którą się mrozi na zewnątrz, obija potem pałką i albo kroi na kawałki, albo się robi stroganinę, czyli się struga na cienkie wiórki. Smakuje ta ryba bardzo dobrze.
Bajkał to zupełnie osobliwe i niezwykłe smaki. Czy nad Bajkał może pojechać każdy? Jak sobie pomóc, jeśli mamy takie marzenie i chcielibyśmy je spełnić?
Teraz już jakby nie ma kłopotu z wyjazdami czy z wizami, znaczy nie mówię o tej sytuacji pandemicznej. I to począwszy od biur podróży po indywidualne wyjazdy może pojechać tam każdy. Pytanie tylko, jak chce tam wędrować, bo kłopotem pewnym jest transport. Po pierwsze trzeba czasu na ten transport. Po drugie połowa Bajkału, brzegów, bezpośrednio brzegów Bajkału nie ma dróg. Więc do pewnych miejsc można dojechać, a po pewnych brzegach trzeba iść na piechotę. Zimą jest to trochę łatwiej, bo się jeździ po lodzie tymi samochodami od połowy stycznia i łatwiej się jest przemieszczać. Nawet Rosjanie mówią, że przez pół roku mają asfalt, mając na myśli lód bajkalski. Kwater czy miejsc noclegowych jest już w tej chwili sporo. W miastach są hostele na takim poziomie, jak i w Europie. Więcej ludzi mówi już po angielsku, też przynajmniej w miastach. Choć niewątpliwie, jeśli chodzi o teren czy wsie nad Bajkałem, to lepiej znać rosyjski chociaż trochę. Można też prosić o pomoc miejscowych. Są tam już organizowane wycieczki od kilku do kilkunastu osobowych po określonych miejscach. Działalność turystyczna się też tam rozwinęła w jakiś sposób, chociaż ja osobiście preferuję indywidualne w niewielkich grupkach. No i oczywiście jest też w Polsce biuro podróży specjalizujące się w wyjazdach nad Bajkał czy koleją transsyberyjską w różnych porach roku.
Kiedy planujesz kolejną wyprawę?
Jeżeli zostaną otworzone granice, no to zimą w 2022 roku.
Trzymamy kciuki, by to się udało. Gdyby ktoś chciał wrócić do twoich bajkalskich wspomnień, no to mamy książkę Bajkał, opowieści o świętym morzu. Gdzieś w sieci swoje zdjęcia pokazujesz?
Tak, tak. To jest moje nazwisko piotrmalczewski.com i tam można obejrzeć. Ale oprócz tego w przyszłym roku planowane są dwie wystawy na chwilę obecną w Suwałkach i w Budzie Ruskiej u mnie w galerii o Bajkale zimowym. I to będą wystawy nie do końca tradycyjne, czyli nie będą to tylko fotografie i nie tylko w pomieszczeniu.
W tej chwili kilkanaście twoich zdjęć z Bajkału możemy oglądać w restauracji Rozmarina w Suwałkach.
Tak. Tak, taki przedsmak Bajkału zimowego, można powiedzieć, czy tego, co tam można zobaczyć na brzegach.
To zachęcamy do oglądania wystaw w realu, w przestrzeni wirtualnej, no i czekamy na te następne. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.